Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Tekst biblijny, kiedy są proklamowane w liturgii słowa, przestają być tekstem, a stają się żywym słowem głoszonym przez samego Boga, który tu i teraz zwraca się do nas, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Do Polaków zaapelował, by nie lękali się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Stolica Apostolska zna cierpienia chińskich katolików i liczy na ich zaufanie, powiedział kardynał Pietro Parolin, odnosząc się do kontrowersji związanych z dialogiem Watykanu z Pekinem. Kościół we Francji poprawia błędy w posoborowych tłumaczeniach ksiąg liturgicznych. Witam 31 stycznia i zapraszam na serwis informacyjny. Teksty biblijne, kiedy są proklamowane w liturgii słowa, przestają być tekstem, a stają się żywym słowem głoszonym przez samego Boga, który tu i teraz zwraca się do nas, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie o Eucharystii mówił tym razem o liturgii słowa. Jest ona istotną częścią mszy, ponieważ gromadzimy się na niej po to, by słuchać tego, co Bóg nam uczynił i co ma zamiar jeszcze dla nas uczynić. Z tego względu, jak zaznaczył papież, niezbędne jest odpowiednie skupienie, wsłuchanie się, otwarcie serca. W tym czasie nie można myśleć o innych rzeczach ani zakłócać liturgii własnymi komentarzami.
By słuchać Słowa Bożego, trzeba mieć otwarte serce, aby do serca przyjąć to słowo. To Bóg mówi, a my się wsłuchujemy, aby wprowadzać w życie to, co usłyszeliśmy. Słuchanie jest bardzo ważne. Niekiedy być może nie rozumiemy wszystkiego, bo niektóre czytania mogą być trochę za trudne, ale Bóg i tak do nas mówi, kiedy zachowujemy milczenie, kiedy słuchamy Słowa Bożego. Nie zapominajcie o tym. Na mszy, kiedy zaczynają się czytania, słuchamy Słowa Bożego.
Franciszek podkreślił, że słuchanie Słowa Bożego jest naszą życiową potrzebą. Nie samym chlebem żyje bowiem człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. W tym sensie nazywamy liturgię słowa obficie zastawionym stołem, przygotowanym przez Pana, aby karmić nasze życie duchowe. Mówiąc kolei o bogactwie czytań, Franciszek odniósł się m.in. do poważnych uchybień, które toleruje się w niektórych krajach, a które polegają na swobodnym doborze czytań czy posługiwaniu się wręcz tekstami niebiblijnymi.
Liturgiczne proklamowanie tych samych czytań z pieśniami zaczerpniętymi z Pisma Świętego wyraża i wspiera komunię kościelną, towarzysząc pielgrzymowaniu wszystkich i każdego z osobna. Jest zatem zrozumiałe, dlaczego zabronione są wybory subiektywne, takie jak pominięcie czytań lub ich zastąpienie tekstami niebiblijnymi. Słyszałem, że ktoś czytał nawet wiadomości z gazety, bo jest to wiadomość dnia. Nie. Słowo Boże to Słowo Boże. Gazetę możemy sobie poczytać potem, a tu czyta się Słowo Boże, bo to Pan do nas przemawia. Zastępowanie Słowa Bożego innymi tekstami zubaża i szkodzi dialogowi między Bogiem a Jego ludem zgromadzonym na modlitwie.
Franciszek wskazał następnie na potrzebę zadbania o dostojną ambonę, lekcjonarz, a także o dobrych lektorów i psalmistów.
Szukajcie dobrych lektorów, takich, którzy potrafią dobrze czytać, a nie tych, którzy tylko bełkocą tak, iż nic nie można zrozumieć. Tak bywa, nieprawdaż? Lektorzy mają być dobrzy, trzeba ich do tego przygotować. I przed mszą muszą przeczytać na próbę, aby potem czytali dobrze. Wszystko to tworzy odpowiednią atmosferę chłonnego milczenia.
Papież wskazał dalej na istotną rolę Słowa Bożego w życiu duchowym. Jest ono nieodzowną pomocą, aby się nie zagubić, jak o tym mówi psalmista: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Jakże moglibyśmy stawiać czoła naszej ziemskiej pielgrzymce, jej trudom i próbom, gdyby nie poślało nas i nie oświecało Słowo Boże, które rozbrzmiewa w liturgii, pytał Franciszek.
Z pewnością nie wystarczy słuchanie uszami. Bez przyjęcia do serca ziarna Słowa Bożego, pozwalając mu, aby wydało owoce. Przypomnijmy sobie przypowieść o siewcy. Słowo Boże wytycza w nas pewną drogę. Słuchamy go uszami i trafia do serca. Nie pozostaje w uszach, musi dotrzeć do serca, a z serca do rąk, by stało się dobrymi czynami. Taka jest droga Słowa Bożego w nas, od uszu do serca i do rąk. Nauczmy się tego.
Do tematu dzisiejszej katechezy Franciszek nawiązał też w słowie do Polaków.
Uczestnicząc we mszy świętej, bądźcie uważnymi słuchaczami Bożego Słowa. Niech ono was formuje i przemienia. Niech kształtuje życie waszych rodzin, a szczególnie inspiruje wychowanie dzieci i młodzieży. Bądźcie głosicielami tego Słowa, gdziekolwiek jesteście. Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Umacniajcie się wzajemnie w wierze, trwając konsekwentnie w nauce Chrystusa. Z serca wam błogosławię.
Na dzisiejszej audiencji ogólnej z papieżem spotkali się m.in. przedstawiciele Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II. Przybyli z okazji stulecia szpitala i z prośbą o papieskie błogosławieństwo w realizacji nowych przedsięwzięć tej placówki, mówi dyrektor szpitala Anna Prokop-Staszecka.
Szpital Jana Pawła II odwiedził 21 lat temu Jan Paweł II. U nas chorowała przez kilka miesięcy święta Faustyna. Także mamy szpital, w którym było dwóch świętych. Błogosławieństwo ojca Franciszka jest nam potrzebne, dlatego że my bardzo wierzymy, że Duch Święty i że nasz patron Jan Paweł II wspierają nas w tym, żeby ten szpital przede wszystkim był dla pacjentów, żeby był najlepszy, jeżeli chodzi o jakość usług medycznych i żebyśmy się tak bardzo nie borykali z tymi kłopotami, które niestety mamy.
Od kilku lat
profesor Piotr Podolec.
W szpitalu Jana Pawła działa Centrum Chorób Rzadkich, a teraz chcemy utworzyć Europejskie Centrum Chorób Rzadkich. Współpracujemy z 16 ważnymi jednostkami. Bardzo liczymy i wierzymy, że błogosławieństwo, które złożył nam papież Franciszek, pomoże nam w uzyskaniu niezbędnych środków, żeby wybudować w Polsce Europejskie Centrum Chorób Rzadkich.
10 lat temu
dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, były minister zdrowia.
Na przełomie zmiany ustroju w Polsce, dzięki Stolicy Apostolskiej, Polska uzyskiwała, Polska Ochrona Zdrowia, wtedy bardzo biedna, rok 89, uzyskiwała ogromną pomoc z różnych części świata. Wspominam kardynała Agostino Angelini, który był wielkim, jako przewodniczący papieskiej Komisji Zdrowia, wielkim przyjacielem Polski. Przybyłem podziękować na grobie Jana Pawła II za jego dzieło i prosić o wsparcie dla całej ochrony zdrowia w Polsce, jako były minister zdrowia.
Ufam, że wierni w Chinach będą potrafili uznać, że działania Stolicy Apostolskiej nie kierują się logiką świata, lecz są ożywiane ufnością pokładaną w Panu, powiedział kardynał Pietro Parolin, odnosząc się do kontrowersji, jakie narosły wokół watykańskiej polityki względem Chińskiej Republiki Ludowej. Chodzi tu zwłaszcza o doniesienia mówiące o naciskach wywieranych na niektórych prawowitych biskupów kościoła katakumbowego, aby ci zrezygnowali z urzędu i ustąpili miejsca biskupom wyświęconym nielegalnie i należącym do proreżimowego Stowarzyszenia Patriotycznego.
Odpowiadając na pytania dziennika La Stampa, watykański sekretarz stanu zauważył, że sytuacja w Chinach jest bardzo złożona, i to właśnie z tej złożoności wynikają w dużej mierze cierpienia tamtejszego kościoła. Podkreślił przy tym, że w tym kraju nie istnieją dwa kościoły, lecz dwie wspólnoty wierzących, które powinny wejść na drogę stopniowego pojednania. Nie można w nieskończoność trwać w konflikcie, lecz trzeba znaleźć realistyczne rozwiązania duszpasterskie. Jeśli od kogoś żąda się ofiar, to musi być jasne, że nie jest to cena za jakąś polityczną wymianę, lecz trzeba to postrzegać w ewangelicznej perspektywie większego dobra. Kardynał Parolin wskazał też na potrzebę dochowania wierności następcy Piotra w duchu synowskiego posłuszeństwa, również wtedy, gdy nie wszystko wydaje się od razu jasne i zrozumiałe. Zaznaczył jednak, że w Kościele istnieje pełne prawo do wyrażenia sprzeciwu i krytyki, a Stolica Apostolska ma moralny obowiązek wysłuchania i rozważenia takich głosów.
Odnosząc się do sytuacji w Chinach, watykański sekretarz stanu zaapelował o ostrożność i umiar, aby nie popaść w jałowe spory, które ranią jedność i odbierają nadzieję na lepszą przyszłość. Kardynał Parolin zapewnił ponadto, że Stolica Apostolska dąży do wypracowania syntezy między prawdą a tym, co jest realnie możliwe, aby odpowiedzieć na słuszne oczekiwania wiernych. Kościół we Francji poprawia błędy w posoborowym tłumaczeniu ksiąg liturgicznych. Okazuje się bowiem, że przed półwieczem zarówno redaktorzy Nowego Mszału, jak i potem jego tłumacze działali pod wielką presją czasu. Po ogłoszeniu reformy liturgii w niektórych kościołach lokalnych, między innymi francuskim, nad liturgią zawisła groźba chaosu z powodu inicjatyw podejmowanych przez samozwańczych reformatorów. Nalegano więc na szybkie ustalenie nowej wersji mszału, stąd wiele pochopnych i kontrowersyjnych decyzji, a także błędów, zwłaszcza w tłumaczeniu.
Przykładem takiego błędu, który już niebawem po niemal 50 latach doczeka się korekty, jest słowo współistotny z wyznania wiary. Francuzi wyznają dziś w credo, że syn jest nie współistotny z ojcem, lecz tej samej natury, co ojciec. Katechizm tymczasem, zgodnie z soborem nicejskim, wyjaśnia, że osoby boskie są nie tylko tej samej natury, ale również współistotne. Różnica nieuchwytna dla zwykłych wiernych, ale nie dla teologów, którzy od razu zgłosili swoje zastrzeżenia. W tej sprawie zgodnie wystąpili najwięksi francuskojęzyczni teolodzy tej epoki, w tym Delibac, Congar czy Bouyer. Jacques Maritain oświadczył nawet, że woli umrzeć niż wypowiedzieć credo w błędnym francuskim tłumaczeniu. Poprawek w tekstach mszalnych będzie dużo więcej. Ich ostateczną wersję ma przedstawić na wiosennym zgromadzeniu francuskich biskupów powołana przez episkopat komisja. Wiadomo już teraz, że w wypadku niektórych poprawek biskupi nie są jednomyślni. Niefortunne tłumaczenia już się zadomowiły. Nowe, choć wierniejsze oryginałowi, wydają się niekiedy bardziej złożone.
Kontrowersje dotyczą nie tylko tłumaczeń, ale samych tekstów liturgicznych. W 2014 roku opublikowane zostały wspomnienia ojca Louisa Bouyera, jednego z największych znawców liturgii w dobie soboru, a zarazem członka komisji, której powierzono opracowanie posoborowej liturgii. W bardzo negatywnym świetle przedstawia on jej pracę, a w szczególności rolę jej sekretarza, ojca Anibale Buniniego. Ojciec Bouyer zarzuca mu bezpodstawne powoływanie się na autorytet papieża, by przeforsować pewne opcje, które budziły niemal jednomyślny sprzeciw członków komisji. Kiedy przychodzi do prawa wyboru, istnieje tendencja do zapominania, że dotyczy ono także drugiej osoby, osoby bezbronnej, która nie ma wyboru, jeżeli chodzi o ochronę, jest całkowicie zdana na innych. Napisał w liście pasterskim ordynariusz irlandzkiej diecezji Elphin. Biskup Kevin Doran wystosował słowo do wiernych przed zbliżającym się referendum w sprawie usunięcia z irlandzkiej konstytucji zapisu chroniącego i uznającego życie nienarodzonych.
Jeden z artykułów 8 poprawki do irlandzkiej konstytucji, bo o niego toczy się aktualnie batalia, uznaje poczęte dziecko jako istotę ludzką oraz prawo do życia zarówno dziecka, jak i matki. Referendum dotyczyć będzie jedynie kwestii, czy przepis ma zostać usunięty z ustawy zasadniczej i nie zastąpiony żadnym innym. Jak czytamy w liście pasterskim biskupa Dorana, takie postawienie sprawy skutkuje tym, iż po jego usunięciu rząd może wprowadzić jakikolwiek reżim aborcyjny zechce. Jest to wypisanie rządowi czeku in blanco, pisze irlandzki hierarcha. W swoim przesłaniu do diecezji zaznacza, że aborcja nie ma nic wspólnego z opieką zdrowotną, a zmiana w konstytucji radykalnie wpłynie na etos lekarski, który dotyczył zawsze leczenia i przeciwdziałania chorobom, a nie zabijania. Jak pokazują przykłady innych europejskich krajów, brak zagwarantowanej ochrony życia prowadzi również do dalszych aberracji, takich jak eutanazja i zabijanie osób z upośledzeniem. To ostatnia granica. Jeżeli ją przekroczymy, nie będzie łatwej drogi powrotu, dodaje biskup Doran.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.